wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Amen. Czyli siedzieć i głosić, albo siedzieć i słuchać, także kiedy jest chłodniej. Kościele, ja zainspirowany kazaniem w zeszłym tygodniu, ale do tego jeszcze później wrócę, i zmęczony tym, co przerabiam od 3 miesięcy w szkole biblijnej, czyli Starym Testamentem, modliłem się, a Pan Bóg pokazał mi taką rzecz, którą chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Stary Testament jest pełen symboli, obrazów wskazujących przede wszystkim na Pana Jezusa Chrystusa, na naszą relację z Nim, na naszą drogę za Nim, na Kościół, na wspólnotę. Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale, wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Dla przykładu ku przestrodze. I patrząc na też czas, ale taki mały zarys historyczny. Izrael znajduje się w niewoli egipskiej i po 400 latach Pan Bóg powołuje Mojżesza. Mojżesz wyprowadza naród izraelski z niewoli egipskiej i są na pustyni. Pan Bóg prowadzi ich przez tą pustynię przez 40 lat. To miało być krócej, to mogło być krócej, ale z powodu ich samych tyle to trwało. I po tych 40 latach wędrówki po pustyni, niedaleko rzeki Jordan, kiedy Mojżesz już jest sędziwy, Pan Bóg zakreśla im granice ziemi obiecanej. I w 5 Mojżeszowej, w 7 rozdziale, nie, może najpierw w 11 rozdziale, Piąta Mojżeszowa, 11 rozdział, od 22 wersu. Jeśli bowiem będziecie prawdziwie posłuszni przykazaniom, które podaję wam do spełnienia, powodowani miłością do Pana, waszego Boga, chęcią kroczenia wszystkimi Jego drogami oraz pomaganiem, aby lgnąć do Niego, to Pan wydziedziczy przed wami wszystkie narody, pokonacie je, choć są większe i silniejsze niż wy. Każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, będzie wasze. Od pustyni po Liban wasza granica rozciągać się będzie od rzeki Eufrat po morze zachodnie. Pan Bóg wyznacza granice i daje obietnice, ale jest tutaj taki warunek w tym 24. Każde miejsce, na którym stanie wasza stopa. W 7 rozdziale, 22 wersecie, dowiadujemy się tego, że ten podbój będzie stopniowy, że to się nie stanie od tak. Pan Bóg mówi, ale Pan twój Bóg będzie usuwał przed tobą te narody stopniowo. Gdybyś wytępił je zbyt szybko, rozmnożyłyby się na twą szkodę drapieżne zwierzęta. I może już nie wchodząc w ten wątek tych drapieżnych zwierząt, to jest to po to, aby byli oni bezpieczni. Stopniowe zdobywanie tej ziemi było zaplanowane przez Boga dla ich dobra. I ja potrafię to zrozumieć, bo tak łatwo jest wzbić się w pychę, kiedy nagle coś przychodzi. Kiedy nagle i dużo i... Wow. A to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo to nie oni tego dokonywali, ale Pan Bóg dla nich. Ale to jest tło historyczne. I kiedy Mojżesz umiera, pojawia się Jozue. I przechodząc do księgi Jozuego, do pierwszego rozdziału, od pierwszego wersu przeczytamy trzy. Księga Jozuego, pierwszy rozdział. Po śmierci Mojżesza, sługa Pana, Pan powiedział do Jozuego, syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi: Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja synom Izraela daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. I dalej Pan Bóg już bardziej precyzuje te granice. Ale znowu mamy tutaj ten warunek, to, że Pan Bóg to da, ale oni muszą stanąć na tym terenie. Oni muszą coś zrobić. I tak się dzieje. Przechodzą przez Jordan, rozbijają się w Gilgal, tam mają paschę i zdobywają Jerycho. Ale tak naprawdę to Jerycho było tylko bramą do tej ziemi obiecanej. To był dopiero sam początek. Pan Bóg miał dla nich o wiele, wiele więcej. I kiedy czas leciał, oni zdobyli Aj, miasto Aj, za drugim razem. To było przykre. Potem kolejne miasta i kolejne tereny i Boża obietnica wypełniała się. I w 13 rozdziale, 13 rozdział Księgi Jozuego, to już kto ma Biblię, to niech otworzy. 13 rozdział Księgi Jozuego. Po 7 latach tych działań, tego prowadzenia po przejściu rzeki Jordan, Pan Bóg do Jozuego mówi takie słowa. 13 rozdział, pierwszy werset. Gdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, Pan powiedział do niego: zestarzałeś się, jesteś w podeszłym wieku, a do przejęcia zostało wciąż bardzo wiele ziemi. Dlaczego tak się stało? Czy oni mieli za mało czasu? Czy Boże wymagania były za wielkie? Nie. Izraelici zaczęli się osiedlać w zdobytych ziemiach, zaczęli zadowalać się tym, co mieli. Wygoda powodowała zniechęcenie do dalszych działań. Koncentrowali się na stabilizacji i na własnych sprawach. Czy coś tutaj z tego przypomina mi moje życie? Izraelici byli w stanie duchowego i fizycznego zastoju. Ich zapał do dalszych podbojów osłabł. I konsekwencją było to, że oni nie wytępili tych narodów, które powinni, nie wykonali tego planu, który Pan Bóg miał dla nich, a to znając dalszą historię, widzimy, że spowodowało straszne konsekwencje, bałwochwalstwo w narodzie. Ostatecznie gorzej i gorzej. W poprzedni czwartek było kazanie. Kto wie o czym? Działa mikrofon. Kto wie, o czym było kazanie? O starej szafie. Kto nie był, to jest na internecie. Można sobie przesłuchać taką przypowieść o starej szafie. To nie jest z apokryfów, jakbyś nie znalazł tego w Biblii. To jest z życia brata Marka Kominka. I kiedy tak wracaliśmy z Gosią, sąsiadką z tego kazania i tak mówiliśmy tak, takie proste, głębokie przesłanie. Proste w takim dobrym znaczeniu. A Gosia powiedziała tak. Aha, bo kazanie było oparte na wersecie z 2 Koryntian 5,17. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I jedziemy samochodem, a sąsiadka mówi tak, no, ale czy wszystko we mnie stało się nowe? No właśnie, czy wszystko we mnie stało się nowe? To tylko przypominam to kazanie, które było w zeszłym tygodniu. Bo ono było dobre kazanie, głębokie. I tak samo ten Izrael, dla którego Pan Bóg przygotował o wiele, wiele, wiele więcej, był w miejscu, w którym się trochę zatrzymał, trochę się nie chciało, trochę już był rozleniwiony. I to jest taka, myślę, cenna uwaga, że zadowolenie może być wrogiem mojego rozwoju. Jeżeli stwierdzę, ja już jestem w tym dobrym miejscu, ja już tyle idę za Panem, ja już tyle... No już mówiłem tam sąsiadom kiedyś, nie? Już ktoś tam w pracy wie, że ja jestem jakiś inny? Ale czy to o to chodzi? Czy Pan Bóg nie ma dla nas więcej? Ja, jak mówiłem tutaj, kazanie, świadectwo w sierpniu, pierwszy raz, i powiedziałem takie świadectwo, jak modliliśmy się w drodze, jak jechaliśmy w Austrii, byliśmy o takiego chłopca. Ono się wydarzyło 2 lata wcześniej. Ja przyszedłem do domu, jaki ja dostałem ochrzan. Czemu ty mówisz takie stare świadectwa? Kotlety odgrzewasz. Musisz mówić coś, co Pan Bóg robi teraz w twoim życiu. Ja jej mówiłem, bo tam miała być kontynuacja, dalsza historia, tylko wtedy było mało czasu. Ale to jest prawda, że Bóg jest wielkim Bogiem i wielkie rzeczy nam uczynił, ale my nie mamy żyć tylko i wyłącznie historią. Wiecie, ja się nasłuchałem takich kazań, jak to 20-30 lat temu coś. I w kółko, i w kółko. Bracie i siostro, a w jakim miejscu jesteś teraz? Jaką relację teraz masz ze swoim Bogiem? Co On aktualnie teraz robi w twoim życiu? Kiedy robisz coś dla Pana, kiedy w ogóle coś robisz, to możesz być zmęczony. I zmęczenie nie jest czymś złym. jest czymś naturalnym. Ale zmęczenie to nie lenistwo. Nie tłumaczmy lenistwa zmęczeniem. Kiedy jesteś zmęczony, powinieneś odpocząć. Najlepiej odpoczywa się z Panem. Słuchajcie, ale to kazanie to przede wszystkim ma być zachętą. I odbijemy teraz tą uliczkę tej zachęty. Bo kiedy przewrócimy jedną kartkę i będziemy w 14 rozdziale Księgi Jozuego, to mamy tam historię Kaleba. Bo Kaleb to był ten, który gość, który chciał więcej. Księga Jozuego, przeczytajmy 14 od 6 do 13. Jozuego 14 od 6 do 13. W Gilgal do Jozuego przybyli potomkowie Judy. Kaleb, syn Jefunego Kenizyta, powiedział: z pewnością pamiętasz te słowa, które Pan przekazał mężowi Bożemu Mojżeszowi w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem wtedy 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea na przeszpiegi do tej ziemi. Wiadomości, które mu wówczas przyniosłem, szczerze wyrażały to, co miałem na sercu. Niestety moi bracia, ci, którzy poszli za mną, doprowadzili do tego, że serce ludu stopniało. Co do mnie, opowiadałem się bez reszty za Panem, moim Bogiem. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie do ciebie i do twoich synów jako dziedzictwo na wieki, ponieważ opowiadałeś się bez reszty za Panem, moim Bogiem. A oto Pan do teraz zachowywał mnie przy życiu, tak zresztą jak zapowiedział. Przez całe te 45 lat od czasu, gdy wypowiedział swe słowo do Mojżesza w czasie wędrówki Izraela po pustyni. Obecnie mam 85 lat. Wciąż jednak jestem mocny, jak wtedy, kiedy wysyłał mnie Mojżesz. Siła, którą miałem wówczas, nie opuściła mnie do dziś. Nadal potrafię walczyć i doglądać swoich spraw. Daj mi więc teraz to pogórze, o którym mówił wówczas Pan, a sam słyszałeś, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i zgodnie z zapowiedzią Pana wezmę je w posiadanie. W odpowiedzi Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunego, i dał mu w dziedzictwo Hebron. 85 lat. I gość przychodzi i się upomina. I mówi: Jozue, pamiętasz, jak to było 45 lat temu? Jak Mojżesz mówił i Pan obiecał? Pełen zapału. Nieograniczony wiekiem. Jeszcze dziś jestem tak silny, jak w dniu, kiedy Mojżesz mnie wysłał. Daj mi więc teraz tę górę, o której Pan mówił. A to nie był teren łatwy do wzięcia. Tam były wielkie warownie. Tam mieszkał potężny lud Anakitów. Ale on się nie bał. Dlaczego? Bo on swoją ufność pokładał w Bogu. Bo on chciał tego, co Pan Bóg miał dla niego. I to był taki Boży szaleniec. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, chyba w okolicach 5 rozdziału, mówi o czymś takim, że jak szaleje, to dla Pana. Pan Bóg dał mi poznać takich ludzi też. Wiecie, po 80, a ja po prostu oczami wywijałem nad tym, jak żarliwie i jak gorliwie w sytuacji, w której są, służą Panu. Właśnie, bo ja przyniosłem okulary i ich nie założyłem. No. Bo jest ciocia z nami, ciocia, siostra Helenka. A siostra Helenka na poniedziałkowych modlitwach, ja tak lubię słuchać tych modlitw, tak, żeby dosłyszeć, to się tak odwracam. I ona modli się tak: siostro, to mnie tak dotyka. Daj siłę do boju, Panie. A w poniedziałek będzie miała 90 lat. Zapraszam was na poniedziałkową modlitwę. Ona będzie taka trochę szczególna. Będziemy tak szczególnie modlić się o ciocię. Daj siłę do boju, Panie. Jak wygląda moja modlitwa? Panie, daj to. Panie, czy mógłbyś? Panie, jest mi tak ciężko. Panie, tu, tam. Czy ja z Bogiem rozmawiam, czy ja list do świętego Mikołaja wysyłam? Czy ja wierzę mojemu Panu, że pomimo tego, że jest jakaś dolina, że jest jakaś trudność, że tam są warownie, anakici, ale Pan Bóg powiedział, więc pójdę za tym. Kaleb uczy, że wiek czy trudności nie powinny być przeszkodą. Pewien kaznodzieja powiedział tak: dopóki żyjesz, to Pan Bóg ma zadanie dla ciebie, bo jeszcze cię z tej ziemi nie odwołał. Zadaj pytanie: Panie Jezu, co dalej? Co masz dla mnie? Ty wiesz, jaki jestem. Ty wiesz, co ja mogę. Bez ciebie nic, ale z tobą. W piątek na spotkaniu męskim mówiliśmy o wojownikach Dawida. I mogliśmy patrzeć na nich jako na tych, którzy potrafili doskonale władać tymi włóczniami, tymi mieczami. A co jest naszym mieczem? Słowo Boże. List do Efezjan. Mogliśmy patrzeć, że jeden dla drugiego byli zachętą. Że ci zniechęceni patrzyli na tych, którzy działali, oni byli dla nich zachętą. Mogliśmy widzieć, że w takich naprawdę ekstremalnie trudnych sytuacjach, kiedy byli osamotnieni, nie poddali się i szli dalej. Dlaczego? Bo oni wierzyli, że Dawid jest królem wybranym przez Boga Jahwe. I że Pan Bóg jest z nim. I oni razem do kupy, że tak powiem, chcieli budować to królestwo z królem Dawidem dla chwały Bożego imienia. Ja mam nadzieję, że mieliśmy dobry czas. I my żyjemy w Nowym Przymierzu. I czego ta historia może nas uczyć dzisiaj? Bardzo mi się podobało, jak... Ja mówię wujek, bo to tak z szacunku. Marek miał notatki i mówił: ale dzisiaj już skończymy, bo to już jest dość. No właśnie, bo ja mam jeszcze półtorej strony, ale będziemy kończyć. Kiedy popatrzylibyśmy na Tak szczególnie na Dzieje Apostolskie, na 13 rozdział, początek, jak Duch Święty kieruje działaniem Kościoła na ziemi. Kiedy Paweł i Barnaba w Antiochii nie spodziewają się, a Duch Święty ich powołuje i rozpoczyna się ta służba misyjna. To wielkie dzieło. Czy ja i ty jesteśmy gotowi do następnych rzeczy, które są przed nami? Bo to naprawdę nie powinno polegać na tym, że jestem chrześcijaninem, członkiem tej społeczności i moje zadanie to przychodzenie tu w niedzielę i może czasem w czwartek. To naprawdę nie jest podróż z Panem Bogiem. Pan Bóg ma zdecydowanie więcej. Chociaż dobrze jest przychodzić i należy przychodzić do zgromadzenia. Co ja mam robić? Co ty masz robić? Skąd ja to mam wiedzieć? Módl się do Pana, On ci pokaże. Ja miałem taką sytuację, to powiem wam takie świadectwo jeszcze, 2 tygodnie temu żona, nie? Żeby nie było reprymendy. Pan Bóg przygotowywał ten mój wyjazd do Bytomia. Ja o tym nie wiedziałem. Z miesiąc temu, może troszkę więcej, poznałem takiego brata, który przekazał mi kilkadziesiąt Biblii, pełnych Biblii i mówi, użyj to. Ja myślę, po co mi tyle Biblii? Część dałem Błażejowi, już zużył, chwała Panu Bogu. No, trochę miałem w domu. Później Pan Bóg tak chciał, żebym pojechał na tą konferencję o depresji w Bielsku, która była w Filadelfii. Ja w sumie nie wiedziałem czemu. Potem tak sobie to tłumaczyłem, że ja tego tematu nigdy nie rozumiałem. Może byłoby tak dobrze, żebym pojechał, żebym ja to zrozumiał. No to było dobrze, że pojechałem, że ja to zrozumiałem, ale wiem, że to nie był główny powód. A tydzień wcześniej mogłem poznać takiego właśnie szaleńca dla Pana Boga, który służy takim ludziom bezdomnym, ze strasznymi problemami i z takim gorącym, żarliwym sercem opowiadał o tej służbie. I były te trzy wydarzenia. Dostałem tyle Biblii. Byłem na tej konferencji o depresji. To była sobota. I poznałem tego brata wariata, że tak powiem. Takiego pozytywnego. Ja to mówię w takim pozytywnym sensie. A w niedzielę rano miałem jechać do Bytomia i po to, żeby chłopaka, który wyszedł z więzienia, żeby go wziąć i pojechać z nim do zboru, do Katowic, bo tam ma najbliżej, to nie jest daleko, żeby go tak zachęcić, żeby go tak wprowadzić. Ale on tak nalegał, przyjedź wcześniej i przyjedź do mnie do domu, bo tutaj cię chcą poznać. Dla mnie to na początku, wiecie, no tak nabożeństwo na 10 jeszcze przyjedź do kogoś wcześniej do domu, nie? Na 9 rano to raczej tak w niedzielę nie jeżdżę do nikogo, no ale on tak chciał. A ja taki pokój w sercu miałem. No i dobra, i pojadę. Wiecie, no i z tego się zrobiła niezła ewangelizacja. Ja nie wiedziałem, że mnie tam ochrzcili ojciec Mateusz. To jest z jakiegoś serialu, ja nie oglądałem tego, ale no naprawdę, co tam się działo? Ale mogłem w taki prosty sposób, w takiej niewyobrażalnej biedzie i w takich niewyobrażalnych problemach, gdzie to była niedziela 9 rano, jeden gość już był po 3 piwach. Była tam kobieta, która marzy tylko o tym, żeby odważyć się, żeby najeść się tabletek i pójść na cmentarz i położyć się na grobie swojego męża. I ja już wiem, dlaczego ja dostałem tyle Biblii. Bo ja mogłem tą Biblię tam rozdać. Mogłem się z nimi modlić. Mogłem opowiadać im o Panu Jezusie. Mogłem być zachęcony przez tego brata. I pomimo tych trudności, pomimo tej biedy, pomimo tego, że jeden już był taki bujający się, opowiedzieć im o Panu Jezusie. To, co bracia mówili na tej konferencji w Filadelfii dotyczącej depresji, nagle ja zacząłem rozumieć, jak mogę porozmawiać z tą kobietą, co ja jej mogę przekazać. Pan Bóg jest tym, który prowadzi w nas w niesamowity sposób. Ale czy ja i ty chcemy zrobić kolejne kroki w tej ziemi obiecanej? Często to przejście przez Jordan jest takim, tak rysowane, że to jest śmierć, a ta ziemia obiecana to niebo. No mi się wydaje, że tak nie do końca, no bo w niebie nie będzie żadnej walki. A oni tam jednak musieli dużo walczyć. I ta walka jest przed tobą i przede mną. I Pan Bóg ma przygotowane wielkie rzeczy. On przygotował dobre rzeczy, abyśmy w nich chodzili. Tak mówi Jego Słowo. Tylko czy ja się poddaję? Czy ja chcę? Bo tak jak Izraelici mieli warunek, że ziemia, na której staną, ziemia, na której postawią stopę, będzie ich. Chodź, żono, będziemy się zaraz modlić, a zagraj, poprowadź nas jakieś takie pieśni. Ja do żony zawsze mówię tak, zagraj taką pieśń, taką, a żona mówi jaką. Ja mówię, no taką, żebyśmy oddali chwałę Jezusowi. Ona taka niezadowolona, bo ona chciała konkretny tytuł. A ja nie wiem. Taką, żebyśmy Panu Bogu chwałę oddali. Bracie i siostro, co w twoim życiu jest jeszcze do zdobycia? Co wymaga jeszcze przemiany? Ile tego terenu we mnie i w tobie potrzebuje jeszcze zmiany? I czy chcesz więcej? Mi Pan Bóg pokazuje taką tą sytuację teraz od jakiegoś czasu tej usługi świątecznej, gdzie będą dzieci usługiwać. Że to jest taki dobry czas ewangelizacyjny, żeby zaprosić rodziny, z którymi pracuję, sąsiadów. Bo ja wiem, że może powiedziałeś sąsiadowi, że Jezus jest twoim Panem 25 lat temu. Ale czy to wystarczy? I ja wiem, że to jest trudno tak ciągle zachęcać i modlić się. Ja ponad 20 lat modlę się o moją mamę, ponad 15 o mojego brata. Ale czy to ma wyglądać tak, że jak kiedyś powiedziałem? Albo czy to jest tak, że Pan Bóg nie chce ich w swoim królestwie? Ja wiem, że Pan Bóg ma plan. A my mamy być tymi, którzy będą go realizować. Kościele, powstańcie, pomodlimy się. O Panie, ja dziękuję Tobie za to, że Ty przygotowałeś dla nas wspaniałe rzeczy i zapraszasz nas do tego, abyśmy w tym chodzili. Abyśmy, Panie, odważnie kroczyli za Tobą i sytuacje, które stawiasz przed nami, wykorzystywali. Panie, tak proszę Cię, abyśmy byli odważnymi w działaniu, nieleniwymi. Tymi, którzy będą, Panie, zdobywać dusze dla Ciebie, którzy będą opowiadać o Tobie, jak wspaniałym i potężnym Bogiem jesteś. Panie, dziękuję Ci za każdego brata i siostrę w tym zborze, którzy są tak wielkim świadectwem dla mnie. Panie, ja dziękuję Tobie i błogosławię ich w Twoim świętym imieniu. Wywyższony bądź, Boże Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.